Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Małgorzatą Maniszewską. A my przenosimy się do Filharmonii Pomorskiej.
Tam, proszę Państwa, do jutra trwa 54. Bydgoski Festiwal Muzyczny. Jutro ostatni koncert, a my powrócimy do koncertu piątkowego zeszłego tygodnia. Wtedy w Filharmonii pojawił się, no nie boję się tego słowa, gwiazdor muzyki klasycznej, czyli wiolonczelista Misza Majski, światowej sławy muzyk, który już tu w Filharmonii kilkanaście lat temu, a dokładnie chyba 16, był. Tym razem przyjechał po raz kolejny, by z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Eugena Cigana i wraz z Wojciechem Kołaczykiem, który solowo grał na altówce, wykonać Ryszarda Straussa Don Quixota. Słyszałam, że liczy Pan wszystkie swoje występy. Jest już ich kilka tysięcy, a w Polsce kilkadziesiąt. Który to już Pana koncert w Polsce?
You know, I'm not really counting. So it's actually getting close to 4,000.
Nie liczę koncertów tak dokładnie, ale było ich około 4,000. Z czego w Polsce ponad 30, może 35. Dla mnie każdy koncert jest pierwszy, to znaczy najważniejszy. Ale też traktuję każdy koncert tak, jakby był moim ostatnim.
Because you never know.
Ponieważ ty nigdy nie wiesz, czy tak nie będzie. Myślę, że to dobra postawa. To nieważne, czy grasz w Carnegie Hall, czy w Berlińskiej Filharmonii, czy w Bydgoszczy. To zawsze jest najważniejszy koncert w twoim życiu. Myślę, że ludzie to czują i doceniają. To jest emocjonalna hojność artysty. Ona czyni różnicę między bardzo dobrymi muzykami a wielkimi artystami.
Mścisław Rostropowicz, pana profesor, powiedział, że ma pan w sobie niesamowitą rzecz połączenia dwóch skrajności. Z jednej strony taką poetyckość i delikatność, a z drugiej strony wielki temperament i bardzo niezwykłe umiejętności techniczne, że to jest wielka rzadkość.
I hope he was right, as he usually was.
Mam nadzieję, że miał rację, tak jak zawsze. Dla mnie to wielki komplement. Jestem szczęśliwy, że mogłem być jego studentem przez 4 lata. Tak samo jak przez 4 miesiące studiowałem u Piatigorskiego. Obaj ci wielcy wiolonczeliści, muzycy, profesorowie byli niewiarygodnie ważni w moim życiu. Nie tylko jako nauczyciele, było coś ważniejszego. Traktowałem ich obu jak moich drugich ojców. Zawsze mówię, że jestem najszczęśliwszym wiolonczelistą na świecie. Wielkim szczęściem było też dla mnie spotkanie Pabla Casalsa 2 miesiące przed jego śmiercią. On miał 97 lat i był bardzo młodym człowiekiem. Jestem też szczęściarzem dlatego, że zagrałem ponad 20 koncertów i nagrałem 3 płyty z Leonardem Bernsteinem, który w mojej opinii był wielką osobą i wybitnym muzykiem. A pełnia szczęścia to dla mnie posiadanie mojej cudownej wiolonczeli. Jesteśmy ze sobą 42 lata. Znalazłam ją, a właściwie muszę powiedzieć, że to ona mnie znalazła w listopadzie 1973 roku. To była miłość od pierwszego wejrzenia i od pierwszego dźwięku. Myślę, że jeszcze wiele lat przed nami. Jestem optymistą. Mam czwórkę cudownych maluchów, tak więc muszę być młody i żyć długo.
So I have to be young and live for a long time.
But wielką my ambicją mojego życia jest anyway, żyć bardzo długo, ale umrzeć będąc ciągle młodym. Młodym, tak jak Pablo Casals czy Rubinstein.
Like Pablo Casals, for example, or like Rubinstein. I met Rubinstein when he was 89 years old.
Spotkałem Rubinsteina, gdy miał 89 lat. To było w Izraelu. On miał próbę z orkiestrą. Gdy orkiestra się stroiła, on grał pasaże. To nie było w 100% perfekcyjne. On wtedy powiedział:
yes, I'm not 80 anymore. Tak, 80 was not, 80
nie mam już 80 lat. 89 to nie to samo. Ale on był bardzo młody duchem. I to jest bardzo ważne.
To keep this way as well.
A proszę jeszcze powiedzieć, jak długo pan ćwiczy? Czy z wiekiem i z doświadczeniem przede wszystkim i z umiejętnościami to się zmniejsza, czy zwiększa?
It all depends what one means by practicing.
To zależy, co rozumie się pod pojęciem ćwiczenie. Oczywiście trzeba ćwiczyć, trenować ręce, bo jesteśmy trochę jak sportowcy. Musimy być w formie. Ale ja wierzę, że tak samo ważne jest, a może ważniejsze, by ćwiczyć mózg, aby rozwijać muzyczny smak.
To develop your musical taste continuously.
Gdyż rozum jest siłą napędową, ręce podążają za myślą.
So your hands are following your mind and not the other way around. One should never forget what is the most important thing, which is music.
Najważniejszą rzeczą, o czym nie można zapominać, jest muzyka. To jest nasz cel. Instrument to tylko sposób dotarcia do tego celu. Tak więc wczoraj na przykład ćwiczyłem 3,5 godziny.
Yesterday, 2.5-3 hours.
Potem przez wiele godzin byłem w samolocie i do lądowania słuchałem różnych nagrań. I wtedy też ćwiczyłem, choć moja wiolonczela spała sobie w tym czasie.
I think it's very important to always keep being open-minded.
Zawsze trzeba mieć otwarty umysł. Musimy zdać sobie sprawę, że w muzyce, jak i w każdej sztuce, próba zdobycia perfekcji jest iluzją. To tak jak z horyzontem. Im bliżej podchodzisz, tym on się bardziej oddala. I nie można się z tego powodu frustrować, ale cieszyć się samym procesem. Musisz kochać to, co robisz. Nie gram nigdy muzyki, której nie lubię. Trzeba być w niej zakochanym. Nie można oszukiwać. To zależy, co jest twoim celem. Moim celem nie jest granie dla rozkoszy w uszu słuchaczy, wydobywanie pięknych dźwięków, ani przekazywanie jakichś muzycznych idei. Moim celem jest dotarcie do ludzkich serc. Żeby to zrobić, muszę grać od serca. Nie wystarczą sprawne palce, wybitny umysł. To musi płynąć z serca. Wtedy może zdarzyć się coś cudownego. Nie często tak jest, ale trzeba próbować. Tego nie można objaśnić słowami. Takie koncerty czy nagrania pamięta się do końca życia. Ponieważ dużo wcześniej niż Beatlesi wiedzieliśmy, że wszystko, czego nam potrzeba, to miłość.
Tyle Misza Majski, z którym rozmawiała Ewa Dąbska. To my teraz przenosimy się do wczorajszego koncertu. To była na pewno uczta duchowa, bo nieczęsto zdarza się, aczkolwiek dość regularnie, że do Bydgoszczy przyjeżdża jedna z najlepszych orkiestr w Europie, Sinfonia Varsovia.
Nie bójmy się tego słowa, tak jest.
Partie solowe wykonał koncertmistrz Sinfonii Varsovii Jakub Haufa. Pan Jakub Haufa, inaczej się gra będąc koncertmistrzem w orkiestrze, a inaczej się gra solo.
Ja tak nawet troszeczkę tutaj na te plakaty z taką dozą uśmiechu patrzyłem, ponieważ no ja nie jestem solistą stricte w koncercie solowym, skrzypcowym, tylko jednak jestem, to jest solo koncert mistrzowski i tak naprawdę wystarczyło tylko wspomnieć, że solo skrzypcowe jest wykonywane, czasami w ogóle nie jest nawet, nie ma informacji na ten temat. Więc to jest solo. O tyle trudne te sola są w utworach takich jak Szeherezada i Życie bohatera, czy w ogóle jakiekolwiek solówki, nawet wystarczą dwie nutki, a czasami to spędza sens powiek, dlatego że grając w orkiestrze, tak jak gramy dzisiaj na przykład, takie dosyć dzieła, gdzie jest dużo nut, gdzie jest dużo dźwięku i po godzinie grania, tak jak gramy teraz właśnie te fragmenty Ojczyzny, to po prostu już jest pewne zmęczenie, tak człowiek nie słyszy siebie do końca i nagle trudność polega na tym, że nagle zostaje sam. Tutaj jeszcze są w tej Szeherezadzie takie wirtuozowskie, powiedzmy, rzeczy, więc tym bardziej właśnie zostaje sam i nagle w ogóle słyszy siebie i to takie troszeczkę jakby przerażenie, zaskoczenie. Na tym polega tak naprawdę główna trudność grania sól w utworach orkiestrowych.
Tyle Jakub Haufa. Jak Symfonia Varsovia dba o swój wyjątkowy poziom artystyczny? O tym opowiadał nam dyrektor Janusz Marynowski.
No właśnie, jeżeli chodzi o poziom orkiestra, akurat orkiestry Symfonia Varsovia, ja mam to szczęście, że jestem w tej orkiestrze już od 29 lat, zaczynałem jako muzyk tej orkiestry i wiem, jak dużo trzeba poświęcić też swojego prywatnego czasu na to, by jednak codziennie utrzymywać formę, codziennie ćwiczyć, przygotowywać się do kolejnych koncertów, a tych koncertów jest bardzo dużo, to jest około 105 koncertów w ciągu roku i też nagrywamy dużo płyt. Cały czas się przemieszczamy, bo nie mamy jeszcze sali koncertowej, swojej sali koncertowej, więc wiem, jak to jest skomplikowane i mam wielki szacunek do muzyków tej orkiestry, że tak znakomicie się sprawdzają, znakomicie grają. Wydaje mi się, że ta jakość zaczyna na samym początku, w momencie przyjęcia muzyka do orkiestry, dlatego te zasady przyjęcia do orkiestry mamy niezwykle restrykcyjne. Mamy przesłuchania za kotarą, obydwa etapy, nawet ta ścieżka od drzwi do miejsca, gdzie stoi artysta, jest wyłożona dywanem, żeby nie było wiadomo, czy to idzie kobieta, czy mężczyzna. Nikomu na sali z członków orkiestry, którzy obowiązkowo uczestniczą w przesłuchaniach, nie wolno używać żadnego sprzętu komunikacyjnego typu telefony komórkowe, żeby się nie porozumiewać, żeby nie było naprawdę wiadomo, kto gra. Po dwóch etapach przesłuchania jest dyskusja jury, podejmujemy decyzję i później cóż, i później pierwszy rok okresu próbnego, później drugi rok okresu próbnego, jak się okaże, że wszystko jest w porządku, to wtedy podejmujemy decyzję o otwarciu takiej umowy. Więc ten muzyk jest naprawdę sprawdzony w różnych warunkach, w różnym repertuarze i jeżeli już się dostanie do naszej orkiestry, to wiadomo, że to jest znakomity instrumentalista, również taka osobowość, która potrafi się połączyć z innymi, bo jednak granie w zespole to jest działanie zespołowe. Mamy oczywiście fenomenalnych i z tego się cieszę. Osobowości, indywidualności niezwykłe, bardzo silne, ale to jest cenne, że jak pojawią się wspólne na scenie, to potrafią wspólnie zbudować utwór, wspólnie zagrać. Więc ta jakość jest pilnowana w pewnym sensie też przez różnych dyrygentów, przez to, że nie mamy jednego dyrygenta, którym się można znudzić i dyrygent mógłby się być może też za bardzo przyzwyczaić do tego, jak orkiestra gra. Za każdym razem stawiamy sobie wysoką poprzeczkę ze znakomitymi dyrygentami i dziś jest właśnie taki przykład amerykańskiego dyrygenta, Roberta Cevino, z którym przyjechaliśmy do Bydgoszczy i bardzo się cieszymy, bo Bydgoszcz to takie dla nas bardzo specjalne miasto, ponieważ cały czas mamy w pewnym sensie zazdrość w sercu, że to w Bydgoszczy jest tak znakomita sala koncertowa, o tak fenomenalnej akustyce. Naprawdę, zbudowano salę w Katowicach, we Wrocławiu, to są bardzo piękne sale, ale w sali w Bydgoszczy to brzmi tak aksamitnie, tak ciepło, tak mięsiście, że to jest wielka radość tutaj przyjeżdżać. Już nie mówiąc o całej obsłudze festiwalu, o randze festiwalu i to powoduje, że zawsze jak jest zaproszenie, to staram się wszystko prosuwać na boki, żeby móc zaakceptować zaproszenie przyjazdu do Bydgoszczy. To jest dla nas bardzo ważny projekt w ciągu roku i zawsze staram się przyjechać z ważnym dyrygentem, taki, który faktycznie coś będzie mógł zaproponować interesującego, a w tym roku świetny repertuar i Rimski-Korsakow, Szeherazada słynna z wielkim solem skrzypcowym. No i cóż, moja ojczyzna będzie Smetany, więc taki ważny, bardzo wymagający od orkiestry repertuar. Mam nadzieję, że dobrze się pokażemy. Na tym nam zależy. We'll be right back.
koncert ostatni przed nami.
To będzie koncert na rocznicę Chrztu Polski. I w programie dwa dzieła Strawińskiego Symfonia Psalmów i Góreckiego Sanctus Adalbertus.
Czyli Święty Wojciech. I teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dyrygentem tego koncertu. Jest nim nasz dobry znajomy, José María Florencio, z którym rozmawiała Magda Jasińska.
Kontrasty Wolność, czy te dwa dzieła, z jednej strony Strawiński, a z drugiej strony Henryk Mikołaj Górecki, czy to są dzieła, które odpowiadają na tytuł tegorocznego festiwalu?
Program samo w sobie, tak jak bardzo lubię budować swoje programy, ma podstawową cechę takiego kontrastu. Tak, jeden z utworów jest bardzo refleksyjny, drugi jest bardzo taki prymitywo-rytmiczny, łączy ich, że tak powiem, pewna taka nuta uniesienia duchowego i chwalenia Pana. Lubię bardzo muzykę XX, XXI wieku i lubię po prostu ją przy tym sprawdzać, dlatego że są to karty bardziej czyste, najczęściej nawet białe, które człowiek może, że tak powiem, zapisać swoim własnym palcem, swoim piórem. I wtedy, gdy coś takiego się dzieje, to ci, którzy przyjdą później, mogą odrzucić, mogą nie akceptować, mogą naśladować, mogą nawet skopiować. Natomiast wtedy się już nie pozostaje się obojętne wobec tego, co się tworzyło. Jest tutaj właśnie ten moment, że tak powiem, dyskusji i refleksji na temat tego, co oznacza wolność, prawda? Gdzie daleko, jak daleko wolność sięga i czy wolność ma granice. Droga Świętego Wojciecha w drugiej części utworu Góreckiego ukazuje, że tak powiem, krok człowieka w jakimś kierunku, krok coraz bardziej niespokojny, krok coraz bardziej niebezpieczny, krok coraz bardziej jakoś wymagający, że tak powiem, pewności tego, co się robi i przekonania w ogóle co do swoich myśli i założeń, misji, różnie można to nazywać. Tylko czy dzisiaj po prostu dzieło, które się zaczyna od słów Panu jest miło, śmierć swojego, tak tłumacząc z łaciny bardzo tak potocznie i może nieudolnie, czy Panu jest miło śmierć swojego wybrańca, tak? Obawiam się, że mogłoby zainspirować niektórym, by bomby wybuchły podczas koncertu tak samo. Tak? Czyli wolność, jak długo, jak daleko i w jakim obszarze ona się ma obracać, w jaki sposób mamy tutaj ją zrozumieć, jest naprawdę pytaniem, które taki wieczór w swoim wewnętrznym kontraście może zaobserwować w ogóle naszym słuchaczom.
To jest koncert w rocznicę, no nie do końca, Chrztu Polski. Co odnajduje Brazylijczyk z polskim paszportem, jeszcze wyznawca innej religii?
Mnie się wydaje, że dla mnie, tak jak dla Polski powinno to być, sprawa przyjęcia w pewnym momencie takiej drogi dla państwa oznaczało po prostu wyznaczenie na zawsze kierunek, w którym mamy się obracać. To przyniosło Polsce przez cały okres swojej historii, jak dobrze wiemy, sporo kłopotów, prawda? Ta Polska, która jednak patrzy w jedną stronę, zdecydowanie patrzy się w tą stronę, przyjęła ten chrzest wraz ze wszystkimi konsekwencjami, obowiązkami, często jest, że tak powiem, siłą zagarnięta i przywrócona, czy próbowano ją przywrócić w ogóle, jej oczy w ogóle w drugą stronę mapy, czy w górę, czy w dół, tak? A jednak ten wybór był przez te 1000 lat jednak takim na tyle, zdaje mi się, świadomym, że odróżniało Polaka, prawda, od swoich sąsiadów i nie tylko, bez względu na to, jak się zmieniała mapa. A jak wiemy, mapa Polski po prostu zmieniła się o wiele naprawdę więcej niż najprawdopodobniej mapy wszystkich innych państw europejskich, jakbyśmy zechcieli porównać. Jest to dla Brazylijczyka, Żyda, także oznaką tego, że tu po prostu myśli się w bardzo konkretny sposób, że tutaj powinno się szanować wolność, prawda? To tutaj zawsze przyjęto inność, że tak powiem, religii i kultur bardzo otwarcie. Często ona wywołuje, że tak powiem, taką niepewność albo obawę, że jeżeli się pojawi ktoś, kogo nie znamy, ta osoba będzie dla nas zagrożeniem i to się dzieje dzisiaj. Ale nie rozumie tego, że akceptacją jest u podstaw tej decyzji sprzed 1000 lat, tylko ten, który nie rozumie naprawdę, na czym polega ta ogólnonarodowa decyzja. Myślę, że Polacy, tego co doświadczyłem na co dzień przez ostatnie 30 lat, są narodem otwartym, gościnnym, też dlatego, może nawet głównie dlatego, że kiedyś dokonano taki wybór.
To w ogóle bardzo piękne, że obcokrajowiec, oczywiście mieszkający od wielu lat w Polsce, tak dobrze zna naszą historię. Natomiast mamy nowy sezon i to jest kolejny powrót José Mari Florencio do Filharmonii Pomorskiej. Dobrze tu się czujesz?
Jest w ogóle kolejny rzeczywiście powrót, a w Bydgoszczy czuję się naprawdę fantastycznie. Ucieszyłem się, że sezon mój praktycznie, nie to, że praktycznie, tak w zasadzie, bo odwołałem koncert w zeszłym tygodniu, natomiast on się zaczyna od Bydgoszczy, on się zaczyna znowu od tej sali. Tu zadyrygowałem mój drugi koncert w Polsce. I od tego czasu przyjeżdżam tutaj wiele razy w sezonie i przyjechałem przez te wszystkie 29 lat. Życzyć sobie, by ta współpraca była tak samo owocna i ciągła jak do tej pory, a w tym momencie przewidujemy aż 4 właśnie wystąpień. Bydgoszczy, 2 razy będę grał z orkiestrą symfoniczną, 2 razy będę grał z kapelą, już w październiku wracam. No i mam nadzieję właśnie odwiedzić i spotkać naszych przyjaciół zarówno z radia, których pozdrawiam w tym momencie, jak naszych melomanów, których spotykam na sali za każdym razem.
No właśnie, powrót już w październiku, drzwi radia są dla Ciebie otwarte stale, natomiast orkiestra chyba powinna trochę się bać, obawiać, ponieważ zdobyłeś kolejny pas w swoich wyczynach karate.
Po 2 latach przygotowań, bo to tyle musi trwać proces, od momentu, gdy człowiek się na to decyduje, to musi zacząć w Polskim Związku Karate Tradycyjnego brać udział w seminariach międzynarodowych, na zgrupowaniach, zbierać pewną ilość punktów i to trwa od roku do 2 lat. Po bardzo tak natężonej pracy w ostatniej chwili, czyli przez całe wakacje, udział w 2 obozach sportowych i jeszcze na seminarium międzynarodowym, to przystąpiłem, zostałem dopuszczony do egzaminu na czarny pas. Oczywiście trzeba było złożyć w ogóle swoje papiery, napisać pracę na temat karate i czekać, aż władze zgodzą się na to, żeby mógł przystąpić do egzaminu. Wraz ze mną jeszcze 69 osób przystąpiło do egzaminu na różne poziomy czarnego pasa, bo jak się ma czarny pas, to idzie się od 1 dana aż do 10. W naszej tradycji jest tak, że do 3 to się zdaje z własnej inicjatywy, trzeba być tylko dopuszczony, od 4 trzeba być zaproszony, a ostatnie 2-3 dane to są dane za zasługi na rzecz karate, a ten 10 ostatni nadaje się komuś, kto odchodzi z tego świata, jako że dostąpił największego, najtrudniejszego i najważniejszego wtajemniczenia. Właśnie ten pierwszy dan zdany, na szczęście to bardzo, bardzo dobrze poszło, no, bardzo chwalony przez prezes Związku Karate w Polsce. No i sądzę, że właśnie odwrotnie. Im wyżej w tym człowiek ma świadomość tego, co posiada w ręku albo w czele, to tym większe jest panowanie wewnętrzne, większa jest świadomość, że tak powiem, ryzyka czegokolwiek i przede wszystkim respektu, tak, to typowo dla japońskiej kultury, respektu dla drugiej osoby. My wygłaszamy przed każdym treningiem kilka zdań po japońsku, nazywa się dojo-kun, to jest zupełnie jakby to było takie credo karateków przed treningiem. Prawda? Jeden z nich mówi respektować zasad etykiety, a ostatni z nich mówi uważać na porywczość charakteru. Czyli wraz z karate, wraz z judaizmem, wraz z muzyką na co dzień, wraz z moimi przyjaciółmi cały czas dalej pracuję nad sobą.
Tyle José Maria Florencio. Zapraszamy Państwa na jutrzejszy koncert. Jutro też będziemy rozdawać bilety w porannym programie na koncert piątkowy, na koncert symfoniczny kończący 54. Bydgoski Festiwal Muzyczny.
A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
wieczór. W minionym tygodniu prezentowałam w tym paśmie nagrania urodzonego niemal 100 lat temu skrzypka Henryka Schöringa. Dziś nagrania z pierwszej solowej płyty Anny Wandke, absolwentki, a od niedawna też wykładowczyni Akademii Muzycznej w Gdańsku. Artystka ukończyła też z wyróżnieniem konserwatorium w Mayhem i jest laureatką licznych konkursów skrzypcowych i kameralnych w kraju i za granicą. Wysłuchaliśmy już czwartej z 6 hiszpańskich pieśni ludowych Manuela de Falla, a towarzyszył skrzypaczce zespół The New Art Ensemble, zaś wokalizę realizowała Magdalena Navarrete, która śpiewa bolera i flamenco na ustanowionym przez Hiszpanów i Latynosów poziomie. Teraz proponuje cierpienia miłosne Fritza Kreislera. Na skrzypcach gra Anna Wandke, na fortepianie Agnieszka Panasiuk. Cierpienia miłosne Fritza Kreislera grała Anna Wandke, utalentowana skrzypaczka i kameralistka, która zdążyła już występować z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą, dając też w Europie recitale. Na jej wydanej właśnie płycie, która ma właściwie formę recitalu o niezwykle różnorodnym i przebojowym programie, znalazło się miejsce dla kompozycji Manuela de Falla i Gabriela Fauré, inspirowanych hiszpańskim folklorem. Skrzypaczka prezentuje ten program w towarzystwie muzyków z założonego wraz z mężem Sebastianem Wypychem The New Art Ensemble oraz występujących gościnnie artystów, wśród których jest znakomity wirtuoz, cygański skrzypek Robi Lakatos, Anna Iberscher z kastanietami i z melorycytacją Magdalena Navarrete. Posłuchajmy Canción Asturiany i Joty z 6 pieśni hiszpańskich Manuela de Falla.
Traidores tus ojos, voy a enterarlos. No sabes lo que cuesta del aire, niña, al mirarlos. Madre a la orilla, madre. Dicen que no me quieres, ya me has querido. Váyase lo ganado del aire por lo perdido. Madre a la orilla, madre. Madre a la orilla, madre.
Nos queremos porque no nos ven hablar. A tu corazón y al mío se lo pueden preguntar. Thank you. me despido de ti. De tu casa y tu ventana. Y aunque no quiera tu madre, adiós, niña. Hasta mañana. Y aunque no quiera tu madre, adiós. Hasta mañana.
To Canción Asturiana y Jota z sześciu pieśni hiszpańskich Manuela de Falla. Grała Anna Wandke wraz z Anną Iberscher, Robim Lakatosem i Magdaleną Navaret. Teraz coś w odmiennym nastroju. Po przebudzeniu Gabriela Fauré. To pierwsza z trzech pieśni opus 7, napisana do słów anonimowego włoskiego poety przełożonych na francuski. Bohater woła w tym wierszu: niestety, niestety, smutne przebudzenie ze snu, wzywam cię o nocy, daj mi swe kłamstwa, wracaj, wracaj, olśniewająca, przybądź, o tajemnicza. To pieśń porzuconego kochanka albo marzyciela, który chroni się w ułudzie nocnych mar. Kompozycja przywodzi nieco na myśl wokalizę Rachmaninowa. Utrzymana jest w nastroju zadumy, melancholii, żalu.
Thank you.
było to po przebudzeniu opus 7 Gabriela Fauré, solo na skrzypcach Anna Wandke. Jak na recital przystało, zmieniamy nastrój. Za chwilę melodie cygańskie Pablo Sarasatego, popisowy i melodyjny utwór zawierający znany czardaszowy temat. 40 lat przed Sarasatem ten sam temat wykorzystał Ferenc Liszt w swojej 13 rapsodii węgierskiej. Czy można się dziwić, że do dziś utwór ten cieszy się pośród słuchaczy ogromną popularnością? Oto on już na zakończenie. Powiem jeszcze tylko, że skrzypaczce na najnowszej płycie towarzyszy The New Art Ensemble oraz występujący gościnni artyści, wśród których jest znakomity wirtuoz cygański Robi Lakatos. To romski skrzypek z Węgier. Jest znany z wykonywania muzyki zarówno klasycznej, kompozycji węgierskich Romów, jak i tematów jazzowych. Pochodzi ze znanej rodziny romskich skrzypków i zadebiutował publicznie mając 9 lat. Ukończył budapeszteńskie konserwatorium, jednak gwiazdą całej płyty i solistką w tym utworze jest Anna Wandke. Na fortepianie gra Mirosław Feldgebel.